70 lat temu urodziła się Kora. Słuchacz, pan Daniel, zadzwonił, żeby powiedzieć, żebyśmy jeszcze dodali, że 75 lat temu urodził się Piotr Frączewski. Kiedyś był tutaj w tym studiu, pamiętam to. Pan Kleks w radiu był wtedy. Proszę Państwa, Krzysztof Jankowski, Wojciech Chmielewski. Zapraszamy, teraz będzie już całkiem poważnie, bo nasza stała pozycja programowa.
W środku dnia.
Kto jest dziś liderem opozycji? Co nas czeka, gdyby to dziś były wybory parlamentarne? Socjolog Marcin Palade na podstawie 13 sondaży z maja opracował prognozę preferencji wyborczych. Wyniki są ciekawe, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i krajowym. Według tej analizy w nowym Sejmie Prawo i Sprawiedliwość miałoby 205 posłów, Polska 2050 Szymona Hołowni 108, Koalicja Obywatelska 71, Lewica 41, Konfederacja 25, PSL 9a, jeden mandat przypadnie mniejszości niemieckiej. To oznaczałoby, że partie musiałyby zawiązać sojusze. Na przykład sojusz PiSu z Konfederacją miałby 230 posłów, a koalicja Hołowni z KO, Lewicy i PZL-u to 229 mandatów. Do tego dochodzi jeden głos posła mniejszości, no więc i tak byłoby pół na pół. No, w tym przypadku rzeczywiście byłby problem z utworzeniem większości sejmowej, no, ale to oczywiście sondaże i takie rozwiązanie pewnie mało prawdopodobne jest. W wyborach do Sejmu jest 41 okręgów, w 39 z nich prowadzi PiS, w jednym KO, w Warszawie, a w Poznaniu, proszę Państwa, po raz pierwszy chyba od wielu, wielu, wielu lat, ugrupowanie Szymona Hołowni miałoby największą liczbę głosów. Czy to właśnie Hołownia jest teraz takim liderem opozycji? Według Marcina Palade jest to całkiem możliwe. Proszę bardzo, socjolog Marcin Palade.
No, Szymon Hołownia w zdecydowanej większości okręgów wyborczych, jego PL 2050 plasuje się o wiele wyżej niż Koalicja Obywatelska, a na Poznań jest dosyć specyficzny, jeśli chodzi o preferencje wyborcze. Tutaj obserwujemy bardzo dużą nadwyżkę elektoratu takiego centrowo-liberalnego, stąd nie dziwi zarówno silna pozycja Szymona Hołowni, jak i stosunkowo dobre notowania Koalicji Obywatelskiej. To wszystko jak gdyby jest bardzo widoczne w sondażach ogólnopolskich, też przenosi się na preferencje w okręgach wyborczych, ponieważ od co najmniej 2 miesięcy ta średnia dla PL 2050 Hołowni jest zdecydowanie wyżej niż dla Koalicji Obywatelskiej, czyli tym samym główną partią opozycyjną pozostaje PL 2050, no to także jest widoczne w okręgu Poznań.
Z analizy wynika, że w okręgu poznańskim obejmującym miasto i powiat ugrupowanie Szymona Hołowni może mieć 3 lub 4 mandaty poselskie. Koalicja Obywatelska straci 2 z 5 obecnych miejsc i będzie miała 3 posłów. PiS ma szansę na 2 lub 3 mandaty. Z okręgu poznańskiego szansę na dostanie się na wiejską ma także Lewica, 1 lub 2 miejsca, oraz Konfederacja z 1 mandatem. W pozostałych wielkopolskich okręgach wyborczych na czele jest Prawo i Sprawiedliwość, a na drugim miejscu ugrupowanie Szymona Hołowni. No a teraz jak to wygląda w skali kraju? Jeszcze raz Marcin Palade.
To, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w 39 okręgach, to jest fakt, natomiast ta różnica jest różna, bo ja przytoczę przykład choćby okręgu Zielona Góra, no, po sąsiedzku z Wielkopolską, gdzie prowadzenie PiSu jest bardzo niewielkie w stosunku do pozostałych 2 ugrupowań, a szczególnie do PL 2050, a z drugiej strony na przykład okręgi wyborcze w południowo-wschodniej czy wschodniej części Polski, gdzie Prawo i Sprawiedliwość w swoich bastionach absolutnie dominuje i tam to poparcie sięga 50%.
No to wróćmy jeszcze do Wielkopolski. Jak te wyniki, zaskakująco dobre pozycja Szymona Hołowni w Wielkopolsce, w Poznaniu zwłaszcza, komentuje posłanka, jedna z pierwszych posłanek tej partii, Paulina Henning-Kloska.
Poznaniacy zawsze byli bardzo rozsądnymi ludźmi i szukają konkretnych rozwiązań dla konkretnych swoich problemów. My w tych poszczególnych obszarach kluczowych z punktu widzenia naprawy państwa te rozwiązania pokazujemy, pokazując, że nie tylko wiemy, jak rozwiązać problemy z zapadającą się służbą zdrowia, coraz bardziej odrealnioną edukacją, to jeszcze jakby prezentujemy konkretne programy reform. I ja szczerze mówiąc coraz częściej widzę, również w moim okręgu konińsko-gnieźnieńskim, że ludzie mają dość awantur sejmowych, takiej totalnej wojny między rządem a opozycją, a chcą rozmawiać o konkretnych swoich sprawach, o przywracaniu w Polsce normalności. Potrzebują po prostu nowej nadziei. No i jak widać, coraz więcej również Wielkopolan tę nową nadzieję widzi właśnie w Polsce 2050.
Czy w takim razie zdaniem pani posłanki Szymon Hołownia będzie, o ile już nie jest, nowym liderem opozycji?
Liderem propozycji i w tych kategoriach wolałabym to rozpatrywać, bo tak jak mówiłam, my chcemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach dla Polski, które trzeba będzie wdrażać w ramach przywracania normalności w naszym kraju.
No wiemy, że Szymon Hołownia nie ma w tej chwili struktur partyjnych w Polsce. No i jest pytanie o kadry, mówiąc krótko. Czy teraz, gdy sondaże są dobre dla partii, nie będą do niej przychodzić przypadkowi ludzie, no, których będzie interesować wyłącznie zdobycie na przykład mandatu sejmowego?
Polska 2050 ma już 1600 członków. Mówię tutaj o stowarzyszeniu, które działa od ponad roku. I zapewne są to ludzie, którzy przyszli tutaj dla ideałów, dla wartości, dla tego, by Polskę zmieniać, a nie dlatego, że były wysokie sondaże, bo wtedy ich po prostu nie było. Nawet gdy ja przychodziłam do Polski 2050, sondaże były dużo, dużo niższe i te sondaże będą zapewne jeszcze zmienne. Nie przywiązujemy się do nich, ale oczywiście za każdy głos i wyraz poparcia dziękujemy.
Tyle posłanka Paulina Henning-Kloska. A teraz, proszę państwa, poseł, który już, właściwie senator, który był i posłem też i w polityce od wielu lat. Czy Poznań przestaje być miastem, w którym Koalicja Obywatelska, czy też Platforma Obywatelska może być pewna wygranej? Tak było dotychczas. Były członek PO, czy także PiSu, a obecnie senator PSL-u Jan Filip Libicki.
Nie jestem tym specjalnie zaskoczony, że w tym sondażu wygląda na to, jakby Szymon Hołownia miał mieć pierwszy wynik w tych wyborach i największą liczbę mandatów. Dlatego, że Poznań od zawsze był miastem centrowym i tutaj najwięcej otrzymywały partie centrowe. No przypomnę 93 rok, kiedy bodajże Unia Demokratyczna zdobyła wtedy, inne okręgi były, ale bodajże 7 mandatów, tak? I wydaje mi się, że ta centrowość Poznania się utrzymuje. W ostatnim czasie Platforma Obywatelska przesunęła się na lewo, czego dowodem jest także moje odejście z Platformy Obywatelskiej. Tak? I wszedł w to miejsce Szymon Hołownia, który jak na razie nie wiadomo do końca czym jest, bo dość lawiruje, jeśli chodzi o sprecyzowanie, czy jest bardziej partią centrową, lewicową, czy centrowo-konserwatywną, ale myślę, że dla wielu przeciętnych obserwatorów sceny politycznej, on wypełnia tą lukę centrum, którą opuściła Platforma Obywatelska i w mieście, które zawsze było centrowe, to daje mu taki rezultat właśnie.
Panie senatorze, zatem kto jest dzisiaj liderem opozycji?
Proszę pana, ja bym powiedział tak. Nie powiedziałbym tutaj o tym, kto jest liderem opozycji, dlatego że opozycja składa się z różnych elementów i różnych fragmentów, o różnych także obliczach ideowych. Więc powiedziałbym, że liderami opozycji są liderzy poszczególnych partii, które wchodzą w skład bloku opozycyjnego, który to blok opozycyjny moim zdaniem udanie pokazuje, że może ze sobą współpracować, na przykład w przypadku Senatu.
No i według senatora Libickiego opozycja w wyborach do Sejmu powinna startować w dwóch blokach.
Centrowo-liberalno-lewicowym i centrowo-konserwatywnym. PSL o tym mówi, że chciałby tworzyć taki blok centrowo-konserwatywny i staramy się go tworzyć, mamy na to jeszcze jakiś czas. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, no to Platforma Obywatelska musi przeprowadzić na ten temat wewnętrzną dyskusję, w którym bloku chce być. Wydaje mi się, że ta dyskusja nie jest jeszcze wewnątrz Platformy przeprowadzona, czego dowodem jest brak nowej deklaracji ideowej Platformy Obywatelskiej.
No ale trzeba pamiętać o tym, że osobno bloki, które wchodzą, nie mają premii wynikającej z systemu Donta przy liczeniu głosów i wtedy nawet mając większą liczbę głosów brutto, czyli tych oddanych przez obywateli, można te wybory przegrać. Z prognozy wynika, że PiS będzie miało mniej mandatów niż obecnie. Co na to poseł Prawa i Sprawiedliwości właśnie z Wielkopolski, z Poznania, Bartłomiej Wróblewski?
Biorąc pod uwagę, jak trudny rok jest za nami, związany z pandemią koronawirusa, to ten wynik jest wynikiem dobrym, chociaż nie tak dobrym jak w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku. Mam nadzieję, że dzięki Polskiemu Ładowi, dzięki propozycjom programowym uda nam się wzmocnić nasze poparcie. No, szczególnie jest to potrzebne oczywiście w Poznaniu i Wielkopolsce.
No, z czego wynika, panie pośle, tak duże poparcie dla Szymona Hołowni? W sondażach rzeczywiście w Poznaniu wygrywa, między innymi w skali kraju. Także to dobrze dla partii Szymona Hołowni wygląda. Z czego wynika to poparcie?
Myślę, że silna pozycja Szymona Hołowni wynika ze zmęczenia społeczeństwa takim troszkę chaotycznym i z jednej strony totalnym, a z drugiej strony chaotycznym charakterem obecnej opozycji. My widzieliśmy to ostatnio na przykład przy dyskusji na temat funduszu odbudowy, ale widzimy to właściwie każdego dnia. Od partii opozycyjnych oczekiwalibyśmy raczej konstruktywnej opozycji, szukania tego, co łączy, pokazywania własnych pomysłów, a nie tylko totalnej negacji. Natomiast wynik partii Hołowni wynika z tego, że część społeczeństwa zniechęcona do, sympatyzująca z opozycją, a obecnie zniechęcona do opozycji, szuka jakiejś alternatywy i Szymon Hołownia jest osobą nową. Program, formacji, jej charakter, sprawy kadrowe nie są znane, więc ta nadzieja ogniskuje się wokół niego. Na pewno w momencie, kiedy zacznie, takie jest oczekiwanie, zacznie pokazywać różne propozycje programowe, pojawią się działacze, pojawią się oczywiście także kontrowersje.
Tyle, proszę państwa, poseł Bartłomiej Wróblewski. Ja przypomnę, chodzi o wyniki badań, które są sumą kilku sondażowych badań z maja. Marcin Palade, socjolog, te badania przeprowadził. Wynika z nich, że w naszym okręgu wyborczym, naszym, to znaczy w poznańskim, okręgu numer 39, Szymon Hołownia zdobywa 27,5-29% głosów. To są 3-4 mandaty. Koalicja Obywatelska 26-27, a więc na drugim miejscu. PiS 21-22,5-23 mandaty. Lewica 13-14% i Konfederacja 7-8% i nowe PSL 3,5-4,5%. Tak to wygląda, proszę państwa. To jeszcze oddajmy głos chyba najbardziej zainteresowanych tą sytuacją, Koalicja Obywatelska. Co na to jej przedstawiciele? Czy utrata palmy pierwszeństwa w Poznaniu na rzecz Szymona Hołowni to dla Platformy Obywatelskiej cios, ostrzeżenie? Jak to odczytywać? Jakub Rutnicki, poseł Platformy.
Badania opinii publicznej musimy analizować. To musi przede wszystkim powodować to, że mamy jako politycy Platformy mobilizować się do pracy, ale też wyciągać wnioski. I myślę, że przede wszystkim wyborcy w Poznaniu, Wielkopolsce, ale też w całym naszym kraju oczekują tego, żeby stworzyć taką formę koalicji w przyszłych wyborach, aby wygrać z PiS-em.
Panie pośle, tylko czy Szymon Hołownia będzie chciał iść z wami w koalicji za 2 lata?
To jest to, co się wydarzy w polityce za 2 lata, to jest bardzo dużo czasu. Choć ja ufam, że do wyborów dojdzie szybciej, bo uważam, że każdy miesiąc dłużej sprawowania władzy przez PiS to jest bardzo zła informacja dla naszego kraju, bo tak naprawdę każdego dnia rząd PiS-u się kompromituje, chociażby ostatnia sytuacja z wicemarszałkiem Terleckim, który pokazuje, że standardy w tej chwili, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób współpracujemy z opozycjonistami na Białorusi, no urągają czemukolwiek. Mam nadzieję, że do wyborów dojdzie wcześniej i ja ufam i myślę, że też Polacy tego oczekują, żeby blok opozycyjny, blok demokratyczny połączył siły i myślę, że jest to możliwe do zrealizowania.
No ale jest pytanie, czy przywództwo Borysa Budki przetrwa tę próbę czasu i czy doprowadzi on partię do kolejnych wyborów parlamentarnych?
Borys Budka jest szefem Platformy Obywatelskiej. Wygrał te wybory w sposób demokratyczny i z bardzo dużym mandatem. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili musimy pewne kwestie zrewidować. Borys Budka musi też tutaj pokazać konkretne rozwiązania, konkretne projekty, konkretne pomysły. Z taką ofensywą będziemy wychodzić przez najbliższe tygodnie. Będziemy spotykać się w Polsce i rozmawiać na ten temat, ale też chciałem powiedzieć, że Platforma Obywatelska, siły Platformy i Koalicji to przede wszystkim nie jest jeden człowiek, tylko ludzie, bo mamy wielu doświadczonych polityków. Mamy Borysa Budkę, który jest przedstawicielem, nazwijmy to, młodszej generacji, ale mamy też Radka Sikorskiego, mamy Donalda Tuska, mamy wiele osób, które też Platformę wspierają od centrum, lewego skrzydła po też konserwatystów. Także siłą Platformy Obywatelskiej nie jest jedna osoba, tylko grupowe wspólne działanie i to jest nasza przewaga.
Poseł Jakub Rutnicki, poseł Platformy Obywatelskiej z Szamotu. No proszę Państwa, teraz zanim odbiorę od Państwa pierwsze telefony, bo już Państwo dzwonią, ale jeszcze chwileczkę proszę poczekać. Chłodna ocena, tak przynajmniej myślę, że możemy powiedzieć. Jest z nami profesor Szymon Osowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytanie, czy Platforma się zmieni? Czy Donald Tusk, który w piątek bodajże ubiegły mówił, że chyba jednak wróci do polityki, może wnieść nową jakość w tej chwili jeszcze na scenę w naszym kraju?
Donald Tusk chyba w tej chwili już jest w podobnej sytuacji dla Platformy jak Aleksander Kwaśniewski dla Lewicy. Na pewno jest to najwybitniejszy polityk tej formacji, o największej wiedzy, no i o największych sukcesach. Natomiast no, w tej chwili już może być co najwyżej mentorem. Tak? Natomiast nie wierzę w jego wejście w taką czynną, bieżącą politykę z tego względu, że no, to wybory prezydenckie ostatnio pokazały, że zwolennicy opozycji wokół Koalicji Obywatelskiej jednak chcą nowe twarze. Tutaj to Rafał Trzaskowski w końcu, który o mało nie został prezydentem kraju, przy krótkiej kampanii, przy niewielkich relatywnie środkach, no, pokazał, że wydaje się, że takie cofanie się na no, już trochę historyczne działania w postaci Donalda Tuska, to nie jest ten kierunek, który mógłby Platformie dać zwycięstwo. Oczywiście Donald Tusk zawsze jako sprawny organizator pewnie tej Platformie by pomógł, natomiast to nie jest moim zdaniem ten kierunek, w którym Platforma musi iść. Tak? To ostatnie miesiące pokazują, że raczej nowe twarze, raczej Trzaskowski, raczej może prezydenci innych miast, samorządowcy, to jest ten kierunek moim zdaniem, w którym Platforma może zyskiwać czy odbudowywać swoje poparcie.
Mm-hmm. No właśnie, bo to poparcie w tej chwili spada. Po raz pierwszy w historii w Poznaniu, przynajmniej od wielu lat, Platforma straciła pierwsze miejsce w sondażach przynajmniej. No właśnie, Hołownia wyprzedził Platformę Obywatelską. Czy Szymon Hołownia nie będzie większym zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego teraz właśnie w kontekście tego, że nie jest takim wrogiem, jakim jest Platforma, nie można powiedzieć, co złego zrobił i tak dalej. No jest bardziej nieobliczalny.
Polityka, jak widać, lubi nowość co jakiś czas. Ludzie chcą też nowych twarzy. I Szymon Hołownia, myślę, że jeżeli przez najbliższe miesiące będzie pracował tak solidnie jak teraz, mówię o nim, ale także o jego ludziach, sztabie, doradcach, to będzie główny przeciwnik, wydaje się, Prawa i Sprawiedliwości. No bo tak jak pan redaktor powiedział, Szymon Hołownia to mimo wszystko jest nowość. Oczywiście w wyborach prezydenckich było mu dużo łatwiej, no bo to było głosowanie na jedną osobę, na lidera. Natomiast teraz, no jeżeli będzie chciał odnieść sukces w wyborach parlamentarnych czy też w wyborach samorządowych, bo myślę, że to i to ma w głowie, no to musi zbudować no, określoną grupę ludzi, którzy po prostu wystartują z jego list. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że Hołownia to jest przede wszystkim też możliwość przyciągnięcia takich wyborców mniej zdecydowanych, którzy, bo nie wierzę, że on oczywiście przyciągnie ten najbardziej twardy elektorat PiSu, czy też taki dość ostry, twardy, zaangażowany elektorat Platformy, który oczywiście jest mniejszy niż PiSu. Natomiast no, PiS stracił i pytanie, gdzie ci wyborcy wyborcy mieliby iść. No oni nie przejdą raczej do Platformy, natomiast myślę, że Hołownia jest taką opcją dla wielu wyborców, którzy też są trochę zmęczeni tymi podziałami, tą ostrą walką, także słowną, którą ostatnio widzimy pomiędzy rządzącymi, a tą opozycją parlamentarną, przede wszystkim Platformą Obywatelską i Koalicją Obywatelską. Znaczy Platforma oczywiście będzie miała określony wynik w wyborach, być może nawet ponad 20%, jeżeli się pozbiera. Natomiast głównym zagrożeniem wydaje się dla rządzących Hołownia. I to też trzeba podkreślić jeszcze jedno, że ja nie wierzę, żeby PiS nie wygrał tych wyborów, tak jako partia, że będzie numer jeden. To biorąc pod uwagę Nowy Ład, transfery socjalne, nie sądzę. To byłoby bardzo mało prawdopodobne. Natomiast opozycja, żadna z tych partii moim zdaniem nie ma dużych szans na zwycięstwo wyborcze, ale ogólnie tak mogłoby się wydarzyć, że będzie w stanie stworzyć rząd większościowy, tak? I odsunąć PiS do władzy w ten sposób. I tutaj rola Hołowni, myślę, będzie bardzo duża. To wszystko zależy od tego, jak te najbliższe miesiące zostaną zagospodarowane. No tutaj też kwestia wyborów, tak? No bo wbrew temu, co się właśnie mówi, że dla Hołowni byłyby dobre, szybkie wybory, no wydaje mi się, że niekoniecznie, bo przecież on zjeżdża teraz wszystkie miejscowości, był w Wielkopolsce, tak? W Polsce przejmuje radnych, tak? Czyli tworzy tak naprawdę swoje takie przyczółki, tak, struktury, no i bo musi mieć ludzi, tak? Którzy będą się wypowiadać w jego imieniu w sprawach miasta, tak? No mamy pierwszą radną w Poznaniu.
No i właśnie o to chciałem zapytać, bo bez struktur partyjnych bardzo trudno wygrać wybory, a tym bardziej będzie to utrudnione, bo za dwa lata wybory, które będą, to będą parlamentarne i samorządowe. A więc trzeba będzie jakby mieć podwójną liczbę kandydatów, można by tak powiedzieć. No te kadry skądś trzeba będzie jednak wziąć. No dwa lata to jest niby dużo, ale w sumie przy podwójnych wyborach może się okazać, że Szymon Hołownia nie zdąży tego zrobić.
Znaczy, jeżeli będzie pracował tak, jak pracuje teraz i ludzie, którzy mu doradzają, przecież to nie robi tego sam, to moim zdaniem te dwa lata to może być wystarczający czas, żeby zbudować silne przyczółki w dużych miastach oraz wystawić we wszystkich okręgach wyborczych swoje listy. Tym bardziej, że sądzę, że przy spadku dalszym notowań Platformy część polityków będzie przechodziła do Hołowni. Poza tym przyciągnie nowych ludzi. No, ja tutaj porównuję troszeczkę do Pawła Kukiza. Warto zwrócić uwagę na to, że on otrzymał 20% w wyborach parlamentarnych, ale już tylko 20% w wyborach prezydenckich otrzymał Paweł Kukiza, kilka miesięcy później już tylko połowę w wyborach parlamentarnych. Natomiast tam ci ludzie, którzy startowali z jego szyldu, byli z bardzo różnych środowisk. I tutaj oczywiście kluczem będzie to, czy Hołownia zdąży pozbierać tak ludzi i potem wystawić. No na pewno to jego nazwisko, tak to będzie, tak jak kiedyś działało to u Palikota, jak działało u Kukiza, tak, to oczywiście on będzie tym liderem, natomiast jeżeli wystawi ekipę, to być może dobry wynik będzie miał. I to jest pytanie, myślę, też dla rządzących odnośnie wyborów, czy przedterminowe wybory, które wydają się dużym ryzykiem, w kontekście tych dwóch lat pracy Hołowni nie byłyby jednak większym większą szansą dla rządzących niż czekanie dwóch lat na właśnie zbudowanie struktur przez Hołownię.
Efekt świeżości, o którym pan mówił, pomyślałem sobie w kontekście Lewicy, jak to wygląda, bo tam efekt świeżości chyba jest minimalny, zwłaszcza przy przewodniczącym obecnym partii. Ale jednak SLD próbuje jakąś grę polityczną toczyć, choćby wchodząc w kwestię poparcia ostatnio w parlamencie podczas głosowania Prawa i Sprawiedliwości. Tam jakaś gra zaczyna się toczyć. No jest pytanie, czy jest możliwy PiS-olew w tej chwili, tak zwany, czyli koalicja PiS-u z SLD, w przypadku gdyby jednak partia Jarosława Gowina zdecydowała się opuścić koalicję Zjednoczonej Prawicy, albo byłaby po prostu z niej wykluczona.
To już byłoby taki wybór, z punktu widzenia wyborców, moim zdaniem, nie do zrozumienia, tak? No bo to jednak, proszę pamiętać, że nie tylko kwestie socjalne dzielą czy łączą ludzi, ale także, a może bardziej kwestie światopoglądowej. To byłoby, myślę, że samobójstwo, mimo wszystko dla lewicy, to pokazały, bo elektorat lewicy tej naszej, tak, SLD, czy bo teraz te zmiany, widzę, są coraz większe wewnętrzne i myślę, że to jest też kolejny problem lewicy, że ona wewnętrznie jest niespójna i rzeczywiście te działania, chociażby to głosowanie z PiS-em, pokazują, że próbuje znaleźć sobie swoje miejsce na tej scenie polskiej politycznej, ale wydaje się, że bardzo dużo wyborców lewicy to są wyborcy o charakterze światopoglądowym i bardziej lewica zyskuje na sporze o aborcję niż kwestie socjalne, no bo tak naprawdę w kwestiach socjalnych trudno jest PiS przebić, więc no i to pokazały te protesty chociażby po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, że to mocno budowało lewicę. Tam politycy lewicy się pojawiali. I ci wyborcy lewicy to wcale nie są osoby, które na pierwszym miejscu stawiają, ci młodzi wyborcy, zwłaszcza lewicy, na pierwszym miejscu stawiają kwestie socjalne. Moim zdaniem na kwestie właśnie bardziej światopoglądowe. Dlatego też wiele osób mówiło, że to głosowanie z PiS-em było błędem właśnie, ponieważ część wyborców tych młodych może lewica stracić. I znowu wracamy do Hołowni, bo Hołownia wydaje się być takim kandydatem, przynajmniej na ten moment, że na niego zagłosują i wyborcy Platformy i wyborcy lewicy, także pewnie też PSL-u, także no, Hołownia jest też takim zagrożeniem dla opozycji, co jest myślę, że tak naprawdę największym atutem rządzącej prawicy, także ona jest cały czas jakoś tam zjednoczona, natomiast no, opozycja cały czas skłócona, no bo to jest walka o to, kto jest, jeżeli opozycja będzie bardziej walczyła o to, kto jest liderem opozycji, no to może się skończyć tak, że mimo, że suma głosów teoretycznie wyborców opozycyjnych jest większa, ale potwierdzi się to, że w demokracjach wygrywa najlepiej zorganizowana mniejszość, czyli w tym przypadku Zjednoczona Prawica. No i to oczywiście spory pomiędzy opozycją, powiedzmy wewnętrzne, tak w ramach opozycji, myślę o Platformie, PSL-u, Lewicy, tak, i Hołowni teraz, to tak naprawdę służą rządzącym i to jest ich po tych kwestiach socjalnych główna szansa na kolejną kadencję, właśnie brak, no nie mówię, że zjednoczenia, bo zjednoczenie by się nie opłaciło, no ale brak jednak jakiegoś porozumienia ze strony opozycji. Opozycja powinna pamiętać Senat w ostatnich wyborach, gdzie no udało się tak wybory do Senatu opozycji wygrać. No więc to wszystko jest moim zdaniem w rękach polityków, doradców, kto lepiej wykorzysta szansę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Szymon Osowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypomnę Państwu, według Marcina Palady, socjologa, który podsumował kilka sondaży w skali kraju, gdyby wybory się odbyły, PiS straciłby 30 mandatów poselskich. Szymon Hołownia, który wszedłby do Sejmu, miałby 108 posłów. Platforma Obywatelska straciłaby prawie połowę dotychczasowego stanu, bo miałaby 71, straciłaby 63 posłów, Lewica 41, także ze stratą 8 posłów Konfederacja by zyskała nieco 14 posłów, Nowy PSL by straciło 21 aż. A w Poznaniu właśnie to jest temat dzisiejszej audycji bardziej. Platforma, Koalicja Obywatelska traci tą palmę przywództwa, no, wyprzedza Hołownię i to no, całkiem sporo, 2-3 punkty procentowe. 61 865 4, teraz Państwo mają głos. Pytanie, czy siła Szymona Hołowni w tej chwili w Poznaniu na przykład wynika ze słabości Platformy, czy jak to Państwo widzą? Panie Jakubie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No tutaj wie Pan co, jak się myśli o tym, dlaczego Platforma jest tak słaba w skali zarówno i Poznania, jak i to trzeba sobie wziąć pod uwagę, no ile Platforma, no że tak to ujmę, chciałaby zostać tam kilka lat. Po pierwsze, no zacznijmy od tego, że geniusz Platformy, jakim był Donald Tusk, nie ukrywajmy tego, wrócił swoją partię rodzimą. Teraz są pomysły, żeby wrócił na białym koniu i żeby uratował Platformę z upadkiem. No to są takie bardziej bajki o żelaznym smoku niż taka prawda, taka faktyczna prawda. No po drugie również to, że zostały w Polsce zostały tylko osoby, które były niekompetentne w Platformie. Trzeba mieć panią Kopacz, pana Schetynę, który też był dosyć, może nie był nieudolny, ale daleką było do Tuska. Kolejna sprawa, no to, że tutaj Platforma od ostatnich kilku miesięcy faktycznie mocno skręciła w lewo i tutaj doprowadziła do tego, że pozbyła się swojego resztę konserwatywnego skrzydła z powodu usunięcia przykład pana posła Rasia i pana posła jak miałem ten problem,
poseł Libicki także zrezygnował wiele lat temu, ale to, jednak, prawda?
No tutaj no właśnie no pozbycie się centrowego elektoratu i potem zdziwienie państwa rządu Platformy Obywatelskiej, że tracą poparcie. No tutaj jak się utraciło jedną nogę Platformy, którą była ta chadecja, no to się potem nie można dziwić, że tak, że ta optyka partii, że tak to ujmę, się rozpadła. No i po trzecie, no to, że obecny pan szef, przewodniczący partii, pan Budka, no jest też bardzo nieudolnym przywódcą, którego zżera jego wicezastępca, pan Trzaskowski, i prawdopodobnie można się spodziewać, że niedługo Platforma się właśnie rozpadnie z tego powodu właśnie, że istnieje mocne tarcie wewnętrzne właśnie i pewna promocja pana Trzaskowskiego, chociażby tutaj trzeba wymienić sprawę tych kampusów młodych, do których pan Trzaskowski się coraz bardziej mocniej udziela.
No, panie Jakubie, czy to nie jest trochę tak, że Rafał Trzaskowski zaczyna grać już w tej chwili w swoją piłkę, to znaczy razem z prezydentem Poznania między innymi?
No tutaj nie można się tego...
Myślą o założeniu nowej partii może.
No to i jakby patrzeć na pewne ruchy zarówno naszego prezydenta miasta, jak i tutaj właśnie pana Trzaskowskiego, którzy są tymi samorządowcami, ale trochę mają utrudnioną politykę, tą większą, no to tutaj rzeczywiście oni starają się coś ugrać i starają się właśnie tą taką, powiedzmy, perspektywę bardziej lewicowo-liberalną tworzyć, taką stricte centrową, jaką kiedyś marzyła Platforma. Tak.
Panie Jakubie, czy pan studiuje politologię, przepraszam, albo jest pan po politologii? Bo tak...
Otóż nie, jestem studentem medycyny.
A, proszę bardzo, czyli bardzo się cieszę, że orientacja w polityce nie zła.
Czytam analizy pana Paladę i właśnie tak się ucieszyłem, właśnie jak usłyszałem, że pan Paladę tutaj pochylił się trochę nad tematem naszym lokalnym, wielkopolskim, który uważam, że jest dosyć ciekawy. Tutaj faktycznie jest dużo rzeczy do ugrania. I tak ostatnie słowo, żeby dać innym do powiedzenia kilka słów więcej, to uważam, że ten sojusz z lewicą, który poprzedni pan politolog dosyć wykluczył, to uważam, że nie jest taki niewykluczony, bo tutaj była pomowa, że młody elektorat by się obraził, ale z drugiej strony młody elektorat nie jest aż tak liczny. Młody elektorat to naprawdę kilka milionów ludzi i ten elektorat jest tak niestabilny. Ja widzę po swoich, powiedzmy, rocznikach, ja jestem rocznik 97, jak ta dynamika poglądów politycznych się zmienia. Raz ci młodzi są centroprawicowi, raz są bardziej prawicowi, raz mocniej lewicowi, więc zaufanie do elektoratu młodego jest bardzo niestabilne, natomiast osobom takim jak pan Czarzasty, pan Miller, czy inne starzy postkomuniści, że tak to ujmę, no zależy na przestrzeni w polityce, a koalicja z Platformą, czy jakimś innym tworem Hołownie podobnym, no to im po prostu nie będzie pasowała i tutaj szansa PiS-u jest jedną szansą dla nich, żeby mogli egzystować jako następne kilka lat w polityce.
Kto odczyta nastroje społeczne, kto odczyta młodzież, ten wygra wybory, panie Jakubie. Bardzo dziękuję serdecznie. 61 865 4 65 4. Czy siła Szymona Hołowni, który coraz silniejszy jest, wynika ze słabości Platformy Obywatelskiej? Panie Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jak pan myśli?
Panie redaktorze, ja patrzę na te sprawy trochę inaczej, bo ja patrzę na to z punktu widzenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za państwo, za podejmowane czyny w poszczególnych odłamach politycznych i przede wszystkim na farbowanych, na tak zwanych farbowanych lisów. Panie redaktorze, to, że z kratka na kratek bez ponoszenia konsekwencji za swoje czyny, bez robienia bilansu, otwarcia, bilansu, zamknięcia jakiegokolwiek polityka, to są rzeczą, która jest zmorą dla naszego społeczeństwa. Nie można tolerować partii politycznych, które, że tak powiem, obiecują albo walczą ze sobą. Bo to, co się dzieje na arenie politycznej, to o pomstę do nieba gębowa.
Panie Jerzy, ale polityka to jest jednak oparta na konflikcie politycznym. Zawsze i powinna być, bo to nagrzewa tę politykę. Oczywiście możemy rozmawiać o ramach i o granicach tej walki politycznej, ale na tym to polega demokracja.
Jestem przeciwnego zdania, panie redaktorze, bo polityka powinna polegać na porozumieniu, na budowaniu, na łączeniu ku chwale ojczyzny Rzeczpospolitej. Pozdrawiam pana.
Jak najbardziej, również to jest jeden z elementów polityki, ale musi być gdzieś jednak być ta różnica, bo wie pan, jeżeli wszyscy będą tacy sami, no to wtedy będzie problem z wyborem. Stąd partie polityczne tak bardzo polaryzują scenę polityczną, przynajmniej w tej chwili w Polsce, czego nie było wcześniej.
Możemy się różnić, ale nie skaczmy sobie do oczu.
Ale to się też z panem zgodzę. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. 61 865 4 65 4. Panie Tadeuszu, dzień dobry. Ojejku, coś się stało z panem Tadeuszem. Może uda się za chwilę. 61 865 4 65 4. Przypomnę państwu, Platforma Obywatelska według sondaży ostatnich z maja w Poznaniu traci palmę pierwszeństwa na rzecz Szymona Hołowni. Panie Wojtku, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja tak obserwuję od dłuższego czasu, co się dzieje na naszej scenie politycznej i to mam wrażenie, już powolna agonia Platformy Obywatelskiej, dlatego że tam nie ma takiej myśli przewodniej, co zrobić, żeby było lepiej ogólnie społeczeństwu, tylko bardziej tak, co zrobić, żeby jednak coś tam utrzymać z siebie. No, mam takie nieotwarte wrażenie.
Panie Wojtku, a może to jest tak jak z ciocią, której nie lubimy, że nieważne co ona powie, to i tak jej nie lubimy. No. Znaczy, przychodzi taki moment już, kiedy na przykład jakaś partia już się tak bardzo wypaliła, że mogłaby mieć pomysły z kosmosu genialne, nie wiem jakie, super, to i tak już jej nikt za bardzo poważnie nie traktuje. Tak było z tymi partiami, które przeszły już do historii. No, no tutaj można by wymieniać, prawda?
Na to, w jaki sposób Platforma próbuje zdobyć ten elektorat. Mówię tu o układaniu list wyborczych. Z całym szacunkiem dla pani Jaśkowiak, ale ona niczym wybitnym się nie wyróżniła w Poznaniu poza przekleństwem i głośną sprawą sądową. Natomiast została jedynką na liście Platformy. No szczerze...
Wejdę panu w słowo, pani premier Kopacz, która do Europarlamentu startowała. Ostatnio w Poznaniu była w 2019 roku, a startowała z Poznania.
Podejrzewam, że pan Leszek Miller też startował do Europarlamentu z naszej...
Tak, ale często, ale jest bywa w Wielkopolsce, bywa, jest z nim kontakt, często odpowiada, możemy z nim rozmawiać, znaczy bierze udział w różnych audycjach, a pani Kopacz niestety jakoś jest ten kontakt bardzo utrudniony.
Pana Millera to nie moja bajka, zdecydowanie do tego raczej nie śledzę. Tak obserwuję ogólnie po prostu, trochę widziałem ją od środka też. Też się troszkę udzielałem. Miałem okazję rozmawiać z posłami Platformy Obywatelskiej. To, co oni mówią na wizji, w myśl przekazu partyjnego, w myśl tej broszury, którą codziennie dostają, to jedno, a to, co mówią poza anteną, to gdzieś w różnych rozmowach i tak dalej, to jest zupełnie coś innego. Tam jest naprawdę sporo fajnych, rozsądnych pomysłów, tylko cały czas ten nurt, który Platforma próbuje antypisowy tworzyć, sprawia, że no, ile można tego słuchać, tak? Ja jestem naprawdę starym, dawno temu głosowałem za Platformą Obywatelską, ale po ich drugiej kadencji już miałem ich tak dość, że poszukałem sobie alternatywy. I myślę, że tak będzie cały czas. Będą się pojawiać kolejne jakieś nowe projekty, typu chociażby Nowoczesna w Poznaniu, która swego czasu przecież też dwóch posłów, dwa mandaty zgarnęła.
No 10% miała, zdaje się, jak dobrze pamiętam, w wyborach, także całkiem dobry wynik wtedy to był.
Też była jakaś nadzieja, właśnie ta, tutaj pan politolog, z którym pan rozmawiał,
Profesor Osowski.
Tak, że tutaj mamy w Poznaniu, myślę, że przeważającą część takich ludzi centrum. Możemy rozmawiać centro prawica, centro lewica, no ale generalnie centrum, którym ani w jedną skrajność się nie chce za bardzo wkać, ani w drugą.
Liberalny konserwatyzm. To jest niesamowite, proszę państwa. Panie Wojtku, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. 618-65-4654. Panie Tadeuszu, czy teraz się udało?
Udało się, jadę autostradą i zacięć trochę ucieka. Święte słowa podpisuje się pod wypowiedzią pana Jerzego. Powiem tak, każdy człowiek, który posiada kręgosłup moralny i patriotyczny, niezależnie czy on będzie z Wielkopolski, czy z Małopolski, czy ze Śląska, on będzie dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrym pracownikiem, dobrym szefem, dobrym politykiem, będzie mu zależało na Polsce. A żaba, która ze stawu wskoczy do jeziora, ona będzie pływała, ale nadal będzie żabą. A jako koniarz powiem tak, tam gdzie konia kują, żaba niech nogi nie podstawia.
Panie Tadeuszu, pan na metafory zawsze są cenne. Pozdrawiam gorąco i witam pana Rafała. Ciekawe, jaką pan Rafał będzie miał metaforę dzisiaj. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No co, a muszę radio przyciszyć.
Godzinę wiemy już jest za 7 minut 13. Tak. Panie Rafale, zmierzamy do końca, więc krótko proszę, jak pan ocenia szansę opozycji?
A w ogóle jest taka?
No, w sumie też jakieś pytanie.
To, teoretycznie jest jakaś, no ale to opozycja jest tak podzielona, rozerwana, że to tam praktycznie, no chyba, że się w jakiś sposób zjednoczą tam, nie wiem, no Platforma z tym... z Hołownią, że chyba się jakoś zjednoczą, no to mogą być silni, ale nie sądzę, żeby się złączyli, bo no nie chcę mi się wierzyć, żeby się złączyli. No myślę, że to jest też przesadzone, że w Poznaniu Hołownia ma większy wynik niż Platforma. Mi się wydaje, że jednak w Poznaniu to tam... Platforma to jest taki, no to jest taka partia w Poznaniu, która zawsze wygra, twierdzę.
Tak, mówi pan?
No tak mi się wydaje, chociaż
zobaczymy,
no
nie wiem, oczywiście.
Ale tak mi się wydaje.
Dwa lata do wyborów.
Te dwie najsilniejsze siły polityczne, które w tej chwili są, no PiS, czyli tam ta Zjednoczona Prawica, jak zwał, tak zwał, ja nazywam to PiS i ta druga tam koalicja, Obywatelska, no ja to nazywam Platforma Obywatelska, no wydaje mi się, że te dwie siły długo, długo nikt ich nie pokona. Ja się obawiam, że może tak być z Hołownią, że się tak może zdarzyć, że po prostu tak będzie się, jak z tym Petru na przykład się stało, z Parkiem Petru i tam jeszcze jakimiś takimi innymi partyjkami. No tak mi się wydaje, że te dwie siły polityczne są no nie do przebicia na dłuższą metę jeszcze.
Bardzo dziękuję panie Rafale. Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry panu. Halo?
Tak, tak, proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Cieszę się. Proszę pana, jeśli wracając tutaj do tej dyskusji na temat Platformy, proszę pana, nie wystarczy cyniczny uśmiech Trzaskowskiego i buta pana Budki, żeby wygrać, bo to oferty żadnej, no żadnej kompletnie, tylko na tym, że PiS jest zły, PiS jest do niczego, Kaczor jest do niczego i na tym się nie da nic budować. No ludzie wreszcie zrozumieli, że to nie tędy droga.
Mhm. Czyli zmiana przekazu pana zdaniem powinna nastąpić w przypadku Platformy Obywatelskiej, czy zmiana po prostu postaci, zmiana polityków, którzy są na czele?
Ci, co niby tutaj się pchają, proszę pana, do tej władzy, to no nie mają nic do postawy przedstawienia. To jest społeczeństwo już za tyle świadome, że dużo rzeczy można, a za nich nie było można. I proszę pana, uświadomienie też poszło, że dzisiaj już zajmuję, bo tutaj akurat skończę. Ale proszę pana, no to taki jest finał tego wszystkiego, no, że społeczeństwo już przyjrzało na oczy.
Bardzo panu dziękuję. 61 865 4 65 4. Ostatnia okazja, żeby zadzwonić, a my jeszcze dajmy głos Marcinowi Paladę, który wywołał dzisiejszy temat swoimi badaniami. Przypomnę państwu, chodzi o to, że w Poznaniu Platforma na drugim miejscu po partii Szymona Hołowni, który zwyciężył. Żadne ugrupowanie według tych badań w skali ogólnopolskiej nie ma szans na samodzielne rządy. O czym Marcin Paladę?
No, nie ma szans w maju 2021, natomiast co wydarzy się w polskiej polityce, jeśli wybory będą w terminie, czyli do późnej jesieni 2023 roku, no to bardzo trudno prognozować. To, co ja zaprezentowałem, to jest taka fotografia na dany moment. Znaczy, sondaże przeliczane na poparcie w poszczególnych okręgach i na mandaty, no pokazuje to, co zaprezentowałem. Natomiast za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku sytuacja może być już inna, różna od tej, która jest teraz.
Zanim odbiorę telefon od pana Krzysztofa, to jeszcze raz Marcin Paladę. I pytanie, czy w takim razie Szymon Hołownia jest liderem opozycji w tej chwili?
Ostatnie lata pokazały kilkanaście lat wstecz, że formacja, która wyrastała, formacja takiego trochę sprzeciwu wobec dominacji PiS-u i Platformy, rosła czy rosły te formacje w siłę. Przypomnę i Palikot, i Kukiz, i Petru Nowoczesna. No a potem wiemy, jak to się wszystko kończyło, więc z wyciągnięciem wniosków ja bym jeszcze zaczekał, aczkolwiek na razie wydaje się, że ta pozycja PL 2050 w odróżnieniu od tych bytów, które już wymieniłem, no się wydaje bardziej stabilna.
Tyle Marcin Paladę i pan Krzysztof. Dzień dobry.
Witam. Wie pan, co troszkę mnie przeraża, że Wielkopolanie, którzy zawsze pracują od podstaw, że tak powiem, sobie tutaj cenili, jakoś mimo wszystko zaczynają być typu homo sovieticus, bo cokolwiek nie mówiąc, partie, które szczególnie lubią obiecywać i rozdają, no niestety na dłuższą metę ktoś za to musi zapłacić. W związku z tym wróćmy do tego, że własnymi rękoma na wszystko trzeba zarobić, a nie oczekujmy, że ktoś nam będzie dawał, bo na końcu albo nasze dzieci, albo nasze wnuki za to, że tak powiem, gest będą musiały płacić, szczególnie jeżeli nie jest on proporcjonalny do tego, co wytwarzamy.
Panie Krzysztofie, ale to z jednej strony to, co pan mówi, to jest trochę ekonomia, polityka socjalna
inaczej,
też.
Ale ja bym powiedział jedno. Brakuje mi partii od wielu lat, która by mówi jedno. Tylko ciężką pracą do czegoś się dochodzi. Czy to jest jedyne prawo, przepraszam, naturalne, tak?
No, ale wie pan, jakby tak w sposób spytać, no to mi powiedzieli, nie, oczywiście ciężka praca, no
nie tak, tylko że wszyscy, przepraszam, wszyscy obiecują szklane, część te szklane domy rozdaje, część, mamy przykład, przepraszam bardzo, teraz
to gruszki na wierzbie pewnie ładu. Chciał pan
przepraszam,
powiedzieć.
Nie, Nowego Ładu, tak, za który, przepraszam, ludzie to, o którym państwo dzisiaj mówiliście parokrotnie, tak zwana średnia klasa, czyli ci, którzy dają miejsce pracy dla innych, muszą zapłacić za to.
Ja wiem, średnia klasa, to jest, panie Krzysztofie, temat na kolejną audycję, myślę, że też sobie o niej porozmawiamy, bo ostatnio takie badanie widziałem, dziękuję bardzo, w których wynika, że 30%, 5% Polaków uważa siebie za klasę średnią, ale musimy kończyć niestety, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Dzisiaj było o polityce. Bardzo ciekawe mają państwo spostrzeżenia na ten temat. No, im ciekawiej jest na scenie politycznej, myślę, że tym bardziej ciekawa jest debata polityczna i bardziej merytoryczna, czego państwu i sobie życzę. Dziękuję, Wojciech Chmielewski.